Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o emeryturach pomostowych, podwyżce płac dla sfery budżetowej oraz o postulatach pocztowców i kłopotach pielęgniarek z tytułem magistra. O tym z naszymi gośćmi na łączu wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Witam Panią.
Witam Pana. Witam Państwa.
Znakomicie się słyszymy, a w studiu wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster.
Witam Państwa.
I wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam wszystkich.
To zaczynamy. Emerytury pomostowe miały wygasnąć. Już zgaszono ogień pod kotłem, miało się wszystko wystudzić. Okazuje się jednak, że zrobiono wszystko, żeby te emerytury utrzymać. Do kogo są adresowane, ile osób z nich korzysta? Jak panowie sądzicie? Czy są jakieś wyliczenia?
Na dzień dzisiejszy z tych emerytur korzysta pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na dzień dzisiejszy w Polsce mamy ponad 300 tysięcy. W momencie wprowadzenia tego niewygasającego charakteru emerytur stażowych, a pamiętajmy, że ono dopiero wejdzie 1 stycznia 2024 roku, w pierwszym roku tych beneficjentów będzie około, wzrośnie liczba ich o ponad 7 tysięcy, tak? W kolejnym roku, w 29 roku tam wyliczono, że będzie około 4 tysięcy więcej i w 33 około tam 4,5 tysiąca będzie więcej w stosunku do tego, ile w tym momencie ludzi korzysta z tych emerytur pomostowych, tak? Emerytury pomostowe są skierowane do ludzi, którzy pracują w warunkach szczególnych, czyli kobiety, mogą i mężczyźni mogą odejść na tą emeryturę, kobiety w wieku 55 lat, czyli 5 lat wcześniej niż na zasadach ogólnych, pod warunkiem, że przepracowały 15 lat w warunkach szczególnych i całkowity staż pracy miały 20 lat. Mężczyźni w wieku 60 lat, czyli o 5 lat wcześniej, 15 lat warunki szczególne i 25 lat całkowity staż pracy. To są podstawowe warunki, oprócz tego, że muszą być zatrudnieni w warunkach szczególnych. Dla ludzi, którzy przepracowali swoje życie w takich warunkach, jest to atrakcyjna forma, dlatego że oni od razu 100% emerytury otrzymują. Co prawda jest to emerytura przejściowa, ale liczona w 100%, tak jak normalna emerytura.
Czyli nie ma tak jak policjanci na przykład, czy wojskowi. Nie. Odchodzą wcześniej, ale dostają 40 bądź więcej procent. Nie, tu od razu setka.
Od razu, a po 5 latach przechodzą na warunki ogólne, z tym, że liczone w ten sam sposób. Tylko oczywiście wtedy jest przeliczane w zależności od wieku dożycia, jaki w tym okresie będzie. Także to dla pracowników, którzy swoje życie w ciężkich warunkach przepracowali, jest to jakiś benefit kodeksu pracy, który pozwala na to, żeby w troszeczkę wcześniejszym czasie rozpocząć korzystanie z tego dobrodziejstwa bycia emerytem. Bo nie zapominajmy, że mężczyźni dzisiaj mają wiek do życia około 71 lat, więc na warunkach ogólnych my mężczyźni przebywamy na emeryturze średnio 6 lat. Kobiety są troszeczkę dłużej, bo one do 70, prawie 80 lat dożywają, no i wcześniej mogą odejść, także ich ten okres jest troszeczkę dłuższy. No ale niemniej w takich warunkach żyjemy. Daleko nam do krajów europejskich w tej kwestii i dlatego jeśli ludzie w warunkach szczególnych pracujący mogą odejść wcześniej, no to zwyczajnie my się jako związkowcy cieszymy z tego.
Co to są te warunki szczególne?
Są to warunki szczególne lub praca w szczególnym charakterze, tak? To muszą być spełnione określone, trudno użyć słowa wymagania, ale to są
warunki.
Warunki są spełnione takie jak na przykład wysokie temperatury, praca na zewnątrz, praca w pomieszczeniach na przykład, gdzie to są jakieś zbiorniki wysokociśnieniowe, które się tam czyści, coś tam wykonuje, prawda. To są maszyniści, to są kierowcy autobusów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi też o to, że tak jak kolega tutaj wspomniał, że w pewnym określonym wieku my tracimy już pewne predyspozycje do wykonywania tych zawodów. Oczywiście powodem jest również praca w tych warunkach i tutaj, żeby też nie narażać innych na pracę takich ludzi, jak również tym ludziom pozwolić jeszcze pożyć, bo tak jak kolega wspomniał, wiek jest nieubłagalny i płynie, a dobrze by było z tych do dziedzictwa tej emerytury skorzystać, no to właśnie w taki sposób to jest traktowane.
Pani Agnieszko, to dobrze, że pozostały te emerytury pomostowe?
Bardzo dobrze. To jest ukłon do tych ludzi, którzy pracują w tych warunkach szczególnych. Chcę Państwu powiedzieć, że pielęgniarki na przykład, część pielęgniarek pracuje w warunkach szczególnych, na bloku operacyjnym, które są w oddziałach psychiatrii. Więc jest to bardzo potrzebne. Myśmy na to też zwracali uwagę, że te przepisy nie są tak doskonałe, jak byśmy chcieli, ale już idą w dobrą stronę. Tam jest 15 lat. Trzeba mieć tej pracy w warunkach szczególnych i usunięto z ustawy tego wymogu, że trzeba tę pracę mieć przed 1 stycznia 1999 roku. To też jest bardzo dobre dla pracowników, którzy w tej chwili tę pracę świadczą i są coraz młodsi, tak?
A dlaczego te emerytury pomostowe miały wygasnąć? Bo miały być schyłkowe. Pamiętam, jak wchodziła ta reforma w 99 roku, reforma emerytalna, polikwidowano to wszystko i stwierdzono, że już więcej, i dlatego ten przepis trzeba było teraz zmodyfikować, że już więcej takich osób pracujących w warunkach szczególnych nie będzie.
Doktryna liberalna była przyczyną tego. Nie nazywajmy już nawet tych partii, które wtedy to wprowadziły, bo pewnie one same tego się dzisiaj wstydzą. Wcale im się nie dziwię, bo życie to zweryfikowało.
No, pewnie wychodzili z założenia, że jak no, tracisz umiejętności, zdrowie, no to możesz się przekwalifikować.
No tak, ale stracone zdrowie to tak jest jak z amortyzacją środków produkcji, prawda? Pozwalamy właścicielom środków produkcji w każdorazowym produkcie krajowym brutto odliczyć sobie pewną wartość na odtworzenie tych środków. I to rozumiemy, to jest normalne.
No i wlicza się to w koszty.
Prawda? Wlicza się to w koszty. A pracownik to co? Tak stracił zdrowie, wyparowało i sobie...
I tego wieku nie mógł wpisać jako prawda? Amortyzację.
Prawda? A przecież często pracownik jest traktowany u pracodawców jak narzędzie. To tak nie powinno być. Przecież jesteśmy kapitałem, ale ludzkim, nie kapitałem.
Czyli, że jak ktoś zatrudnia na warunkach szczególnych, czy w szczególnym charakterze, to powinien utworzyć taki dodatkowy jakby fundusz emerytalny, czyli tę amortyzację za tego pracownika specjalnie wykorzystywanego, żeby później mógł z tego skorzystać.
To jest ta składka ZUS-owska, którą się płaci. To jest ta właśnie amortyzacja. I jej niegasnący charakter właśnie tą zmianą ustawy został wprowadzony w życie, bo ci ludzie, którzy już stracili zdrowie kiedyś, ono im już nie powróci. Więc dlaczego mamy ich dyskryminować w stosunku do ludzi sprzed 99 roku, czy nawet tych, którzy wtedy zaczęli pracę, teraz ją kończą, a na i równoległych stanowiskach pracy są tacy sami pracownicy, taką samą pracę wykonują, ale niestety to już jest, nie jest dla nich. No to była jawna dyskryminacja tych pracowników, a teraz się tego pozbyliśmy. Więc z tego powodu należy się cieszyć i to jest jakby wyraz szacunku dla tych ludzi.
To oznacza, że trzeba się przyglądać tym wszystkim przepisom, panie Eugeniuszu, i próbować je weryfikować, dostosowywać do rzeczywistości.
Oczywiście najlepiej robić na bieżąco. Ja przypomnę historię. W 99 roku to był dopiero pierwszy krok wprowadzania reformy emerytalnej. Natomiast w 2008 roku została przyjęta ta ustawa, tą wygaszająca ustawa dla emerytur pomostowych. Wtedy w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zawetował to niestety w Sejmie. Znalazła się większość ugrupowań i tu trzeba wymienić PO, PSL. Niestety SLD do tego dołączyło, co nas bardzo wtedy zaskoczyło i zmartwiło i to weto zostało odrzucone. Dopiero teraz nam udało się z tym rządem to wynegocjować. Podpisaliśmy porozumienie na ten temat w czerwcu z rządem i podejrzewam, że do tej pory mielibyśmy przez ten okres czasu wypracowane jeszcze lepsze zasady przechodzenia na te emerytury pomostowe, wyspecyfikowanie pewnej grupy zawodów jeszcze dodatkowych, pewnie których nie ma dzisiaj na liście.
A tutaj, czyli tutaj jeszcze trochę do poprawki.
Tak jest. A to tutaj w tej chwili jest też tak, że pracodawcy, u których występują te stanowiska pracy, zobowiązani są wpłacać za każdego pracownika na fundusz emerytur pomostowych. Fundusz emerytur pomostowych. Każdy ma tam jakby swoje konto i na każdego pracownika tam jest to wpłacane i jeśli ten pracownik wykaże się później tym okresem zatrudnienia, to z tego funduszu ma to właśnie wypłacane. Oczywiście
czyli
dla dzisiaj...
to, że tak powiem, z budżetowych, czyli naszych wszystkich pieniędzy nie idzie.
Tutaj pracodawca wykonuje pewne dobra, zarabia na tym, a pracownik wykonuje pracę w warunkach szczególnych, to jest zobowiązany wpłacać na ten fundusz i później, żeby ten pracownik mógł te odłożone pieniądze wykorzystać na emeryturze.
To wyjaśnienie ważne, żeby wszyscy wiedzieli, że to tak za darmo się to nie odbywa.
Jeszcze jest jedno bardzo ważne wytłumaczenie, że należy pamiętać, żeby nasi słuchacze też pamiętali, że inne były przepisy dotyczące ustalania pracy w warunkach szczególnych, w szczególnym charakterze do 1999 roku, a inne są od 2008 roku, bo tutaj już jest ustawowo ustalona tabela i tam jest, jak sobie wejdziemy, prawda, znajdziemy tą ustawę, to tam jest tabela, jakie stanowiska pracy są tam zaliczone do tej pracy.
Jeszcze pani Agnieszka chciała coś dokumentować.
Nie, no właśnie chciałam powiedzieć, że pracodawcy większe składki płacą. Właśnie to chciałam podkreślić, że tutaj...
Informacja, że to z budżetu musimy dopłacić, na te pomostówki nie. Pracodawcy muszą pokryć te koszty.
I wiadomo, kto lobbował
wtedy za tym, żeby pracowników i to do ZUS-u się większe składki odprowadza, tak. Pracodawcy odprowadzają.
To cieszę się, że temat wyjaśniliśmy do końca.
Żeby sprawdził ten pracownik, który świadczy tą pracę w warunkach szczególnych, czy jest na tej liście, bo to jest też bardzo istotne, bo pracodawcy chcą zaoszczędzić i często bywa tak.
Czyli trzeba sprawdzić odprowadzane składki, czy tam jest ta powiększona składka.
O, tak, tak. Pracownik powinien zajść do kadr i się zapytać, czy ma odprowadzone większe składki ze względu na pracę w warunkach szczególnych, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli tych składek nie będzie odtrącanych, to niestety ta emerytura pomostowa nie będzie im się należała, tym pracownikom.
Albo jeśli ma tę aplikację związaną z ZUS-owską, to tam sobie może podglądać te składeczki i sprawdzać, czy jest większe odprowadzenie...
Tak, tylko najważniejsze, czy jest na tej liście, tak? Pracowników pracujących w warunkach szczególnych.
Bo jak nie, to później będzie problem.
Każdy ma obowiązek prowadzenia takich...
Ewidencji takiej.
Ewidencji, tak.
To stawiamy kropkę, zmieniamy temat. Podwyżki płac dla sfery budżetowej skończyło się na tym, że będzie jednorazowy zasiłek.
No niekoniecznie.
Tak?
Będzie w tym roku jednorazowe świadczenie w wysokości 1250 zł. Dodać należy do tego DPS z wyrównaniem od 1 kwietnia, bo 600 zł otrzymują i tutaj nadal trwają prace nad tym, by tam znaleźć rozwiązania systemowe. Natomiast najnowsza wiadomość jest, tak jak wcześniej mówiłem, że będziemy mieli dobre wiadomości. Mam to dobrą wiadomość. Solidarność wynegocjowała z rządem i znalazło się to już w zapisach projektu ustawy budżetowej na rok przyszły. Wzrost o 12,3%, a nie jak wcześniej zakładano 6,6%, czyli tyle, ile zakładana inflacja w budżecie na przyszły rok. Oczywiście my występowaliśmy o 20%. Też ostatniego słowa nie powiedzieliśmy i będziemy tutaj dalej na pewno jeszcze próbowali coś wynegocjować. Kolejna dobra wiadomość to jest taka, że w przyszłym roku fundusz socjalny będzie już naliczany wreszcie tak, jak mówi ustawa, czyli podstawą do naliczenia będzie wynagrodzenie z roku 2023 i po 13 latach wróciliśmy w końcu do punktu wyjścia, można powiedzieć. I tutaj to też jest dobra wiadomość, bo dla osób potrzebujących na pewno tutaj te pieniądze trafią. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę wzrost płacy minimalnej, to na pewno są to dobre wiadomości. Oczywiście my mamy też pełną świadomość, że te wynagrodzenia powinny być jeszcze wyższe, ale też miejmy świadomość tego, że nie nadrobimy jednorazowo pewnych zaległości. To, co mówimy ciągle o tym, że to sukcesywnie powinny być pewne rzeczy robione. No i oczywiście najważniejsze to co już tutaj wielokrotnie podkreślaliśmy, rozwiązania systemowe. Wypracowanie rozwiązań systemowych, które będą jednoznacznie określały, ile, kiedy w każdym roku będzie wzrastało to wynagrodzenie dla pracowników.
Pan Andrzej wskazywał wielokrotnie w naszym programie, że takim systemowym wskaźnikiem powinien być udział płac w PKB.
W produkcie krajowym brutto. Chciałbym jeszcze wrócić do tych sukcesów, które zostały osiągnięte. Pamiętajmy, że to, co kolega Gienek jako sukces przedstawia, to dla nas, jako dla ruchu pracowniczego, sukcesem nie jest. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Od roku 2021 do roku 2023 łączna inflacja wyniosła grubo ponad 30%. Natomiast sfera budżetowa otrzymuje podwyżkę w tym roku na poziomie 7,8%, a w przyszłym roku będzie 12,3%. A 30% ponad inflacji w międzyczasie się stało i ci pracownicy żyli w warunkach obniżonego komfortu swojego życia ekonomicznego, tak? I o tym żeśmy zapomnieli, tak? I teraz, ideą tego wszystkiego to było negocjacje podwyżek pracowników, między innymi w budżetówce, na Radzie Dialogu Społecznego, gdzie uczestniczą trzy reprezentatywne, największe polskie centrale. czyli Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Całe to porozumienie stało się fiaskiem, dlatego że zostało zawarte ograniczone porozumienie, już nie nazywając go brzydko separatystycznym, ale takim ono było, w którym rząd obniżone parametry na zasadzie przedstawienia sukcesu z Solidarnością zapisał. Natomiast postulaty pozostałych central związkowych były na ten rok plus 20% dla budżetówki i na przyszły rok plus 24%. I to poszło niestety w niepamięć. Tak? No, rząd nie chciał z tego skorzystać. Natomiast jak chodzi o płace wszystkich pracowników, my tak naprawdę wszyscy jedziemy na jednym wozie, tylko w tym momencie tu pracodawcą jest budżet państwa i on pracowników dołuje w tych pracach, w tych płacach. Natomiast pracodawcą pozostałych pracowników są właściciele środków produkcji inni. I teraz, jeśli w 2020 roku mieliśmy parytet płacy do produktu krajowego brutto 47%, to w 2022 już tylko wynosił 43%. PKB 2022 roku wynosiło 3 biliony, więc z tego 4% stanowiło 120 miliardów. I te 120 miliardów, co prawda, brutto, to nie są pieniądze netto, brutto nie trafiło do pracowników, co stanowi na 17 milionów pracowników dzisiejszych ponad 7 tysięcy złotych na pracownika brutto.
Rocznie.
W związku z tym, że my jesteśmy jako pracownicy tak naprawdę największym podmiotem będącym, tworzącym budżet państwa. Dlatego, że wszystkie finanse państwowe składające się w części ZUS-owskiej są finansowane z części pracowniczej i powiedzmy z równowartości płacanej przez pracodawcę. Do tego pracownicy opłacają podatek PIT i do tego z pieniędzy, które im na koniec zostają, robią zwyczajnie zakupy. I wtedy płacą podatek VAT, który jest tak naprawdę największym składnikiem budżetu państwa.
Dochodów
budżetu państwa. Więc jeśli było 120 miliardów dla wszystkich pracowników, no to mniej więcej tak licząc do kantu, około połowa pieniędzy przeszła obok budżetu państwa, czyli 60 miliardów. Ono mogło trafić, znaczy do budżetu państwa rozumianego ogólnie, znaczy nie samego budżetu, ale też i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Tak,
tak, znaczy finansowania państwa. I te 60 miliardów przeszło bokiem i to jest tak naprawdę, i rząd tego nie zauważa, tak? Natomiast my jako związki zawodowe cały czas o tym mówimy. Dlaczego? W Europie poziom płacy do PKB jest około 55%. W zależności od kraju, już nie mówię o Słowenii 60%, ale około 55%. U nas na dzień dzisiejszy 43%. Pokazuje, w jakim miejscu my jako pracownicy dzisiaj jesteśmy na tle Europy płacowo.
Panie redaktorze, jeśli można, bo to jedno zdanie, bo ta kolega powiedział, jakbyśmy coś jakieś separatystyczne porozumienia zawierali. My byliśmy zmuszeni do podjęcia odpowiedzialności za pracowników polskich, ponieważ koledzy, nie tutaj ci, którzy biorą koleżanka, koledzy ze mną udział w tej dyskusji, ale tam na szczeblu krajowym niestety politycznie stawiają ciągle bariery zaporowe i nie jest w stanie się rozmawiać o niczym, jedynie o polityce. Więc trzeba było wziąć sprawę w swoje ręce. Wzięliśmy, są tego efekty, jak też nie jestem nie do końca zadowolony.
Mniejsze zło.
Ale proszę pamiętać, że od 2017 roku non-stop wynegocjowujemy pewne rzeczy. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby były wyższe, ale one są. Wśród nauczycieli, w innych zawodach, w służbie zdrowia są. Nie było w ogóle. A gdybyśmy tylko się bili politycznie, to też byśmy wiele tego nie wywalczyli. A tu chodzi o merytoryczną robotę i negocjacje.
Pani Agnieszka.
No przykre jest to, że za każdym razem te podwyżki dla tej sfery budżetowej to muszą być takie wyszarpane. One powinny być skorelowane z płacą minimalną i powiązane wzajemnie, żeby jeżeli wzrasta płaca minimalna te 20%, no to 20% inne wynagrodzenia. No nie może być tak, że teraz większość pracowników w sferze budżetowej zarabia płacę minimalną. Nauczyciel, który uczy na przykład zawodu, i uczeń, który od razu idzie do pracy i zarabia dwukrotnie więcej niż ten nauczyciel. Przecież to jest niedorzeczne. Jeżeli nie zrobimy takich systemowych rozwiązań, to ten problem będzie cały czas powracał. A to tak nie powinno być.
Ale jak pani wie, gdyby był system, to trudno by było rządzić. A tak można się dogadywać. Dividet impera.
Jak okazuje, nie można. I to trzeba 12,3%. Cóż to za podwyżka w porównaniu z inflacją, w porównaniu ile wzrosła płaca minimalna.
Pani Agnieszko, już za chwilę kończy nam się czas naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym krótko proszę opowiedzieć nam o tych kłopotach, jakie mają pielęgniarki z tytułem magistra.
No, mamy taki problem, o czym już mówiłam wcześniej, że nieuznawane są nasze wysokie kwalifikacje.
Ten problem poruszaliśmy wielokrotnie.
Coraz więcej szpitali, jakby pracodawcy oświadczają pielęgniarkom, że nie wymagają takiego wysokiego wykształcenia jak tytuł magistra ze specjalizacją.
Czyli jeśli chce pani zarabiać jako magister pielęgniarstwa, to proszę sobie znaleźć pracę, bo u nas takiej dla pani nie ma.
Tak, ale dopóki brano pieniądze na tak zwany PESEL, nie było w ogóle żadnego problemu. Wszystkie szpitale w całej Polsce wypłacały.
Co to znaczy brano pieniądze na PESEL?
Miały kwalifikacje, takie jakie miały kwalifikacje, tak zostało im wypłacone. Natomiast na wniosek pracodawców pieniądze nie idą teraz na tak zwany PESEL, tylko idą do kontraktu. Pracodawcy mówili się, bo trzeba to sobie powiedzieć, ze szpitali szczególnie powiatowych, że pielęgniarki są największą grupą w szpitalach, to zawsze tak jest.
Czyli największe zjadaczki budżetu.
Zaoszczędzimy na nich, tak? No bo jeżeli oni dostali
pieniądze... Jak to rozwiązać, pani Agnieszka? Jak to rozwiązać? Pewnie wielokrotnie dyskutowaliście.
Stosować prawo, które zostało wprowadzone.
Jak to rozwiązać? Jak to wyegzekwować?
A wystarczyło, że nie kwalifikacje wymagane, tylko posiadane, o czym od początku mówimy, jak tylko ta ustawa powstała, ona tam była nowelizowana, myśmy robili manifestację.
Czyli apelujemy do rządzących, żeby tutaj zmodyfikować ten przepis i żeby...
Jedno słowo
i sprawa załatwiona.
Jedno słowo to jest jedna kwestia, a druga apelujemy do pracodawców, żeby w końcu zaczęli normalnie funkcjonować, a nie robić cyrku z poważnych rzeczy.
Dziękuję, to jest fantastyczna kropka i zakończenie naszego spotkania. Naszymi gośćmi byli wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Kłaniam się.
Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster.
Dziękuję serdecznie.
I wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Dziękuję bardzo.
To było nasze ostatnie spotkanie w tym programie. Za tydzień Forum Podlasia poprowadzi już ktoś inny. Dziękuję za tych kilka lat rozmów o problemach związkowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia.